Dobrze. Kochani, fajnie, że dzisiaj w tę niedzielę jesteśmy wszyscy razem. Jak widać, ja Adam nie jestem. Nie tak często tutaj jestem, żeby głosić kazania. Dlatego może na początek jeszcze trochę opowiem jeszcze o sobie. Wiecie, zawsze chciałem być dobrym człowiekiem, no jak chyba każdy, ale nie byłem. Bo jak dorastałem na początku lat 90., jako taki młody chłopak w kulturze takiej, można powiedzieć, punkowo-rockowej, można to tak nazwać, to pomimo tego, że zawsze starałem się być dobrym człowiekiem, ale starałem się też być inny niż wszyscy. Wydawało mi się, że ludzie naokoło mnie to tacy ludzie, którzy raczej chcą źle, chcą coś przeciwko mnie. Wydawało mi się, że byłem od nich lepszy. Chciałem być lepszy. Chciałem być po prostu dobrym człowiekiem. Wymyśliłem sobie, co to znaczy być dobrym człowiekiem. Przyjąłem sobie jakieś założenia i starałem się tak postępować, ale to się nie udawało. Wiecie, to było po prostu zadanie niemożliwe do wykonania. Takie mission impossible. Tak naprawdę uważałem się za kogoś lepszego od innych ludzi i tak trwało to cały okres mojego bycia nastolatkiem. Myślałem sobie na przykład, że jeżeli będę lepszym człowiekiem niż mój ojciec, który dużo pił alkoholu, to ja nie będę pił alkoholu i wtedy będę lepszym człowiekiem. Ale w końcu zgorzkniały, popadałem w depresję. Oczywiście uciekałem w niewłaściwe relacje i alkohol. Wciąż szukałem jakiegoś sensu w moim życiu. Pomimo, że chciałem być dobrym człowiekiem, nie wychodziło mi to. W sumie was też bym mógł o to zapytać, czy wy staraliście się zawsze być dobrymi ludźmi? Jeżeli tak, to według jakich kryteriów? No, ja sam osobiście może nic w życiu nie ukradłem. Poza jakąś muzyką w internecie. Tak? No nic wielkiego. Nie zabiłem też żadnego człowieka. Przecież. No ale odpychałem od siebie ludzi, gardząc nimi w pewien sposób, wywyższając się. Mógłbym wiele rzeczy takich wymieniać, ale ważne jest to, właśnie jakimi kryteriami się posługujemy w tym, żeby powiedzieć o sobie, chcę być dobrym człowiekiem. No i czy wychodzi nam to w 100%? Bo to też jest ważne. Mi nie wychodziło, chociaż się starałem bardzo. Upadłem na dno i alkoholu, i niewłaściwych relacji, od imprezy do imprezy. Wiecie, kiedy człowiek po alkoholu robi z siebie idiotę i zaczyna sobie myśleć, co ja w ogóle robię, naprawdę jest w stanie zobaczyć, że jest na dnie. I nieważne, co robiłem, i tak nigdy nie byłem w stanie powiedzieć o sobie, że jestem dobrym człowiekiem, choć tak bardzo się starałem. Relacje w mojej rodzinie, chociaż nie jest to tylko i wyłącznie oczywiście moja zasługa, bardzo mocno przez to cierpiały. Oczywiście też przez alkohol w moim domu, czy rozwód moich rodziców, ale też przez to, że moje relacje z braćmi bardzo źle się układały, bardzo często też z mojej winy. Mam dwóch starszych braci. I chociaż się starałem tak bardzo mocno, to bardziej jednak raniłem ludzi naokoło siebie. Nie odpychałem ich od siebie. I tego też o mnie może nie wiecie, ale wtedy postanowiłem sobie zrobić dredy. Takie, jak ktoś nie wie, takie bardzo poskręcane włosy, które trzeba szydełkować i to jest takie i brudne, i ciężkie, i zależy jak się do tego podchodzi. Dla niektórych może nie fajne. No niestety miałem dredy, może na szczęście. Ale wiecie co? To był początek tak naprawdę, to kiedy zrobiłem dready, to był początek takich wielu, jakby można powiedzieć, zbiegów okoliczności w cudzysłowie. Ja to tak nazywam, bo uważam, że w życiu z Panem Bogiem nie do końca są zbiegi okoliczności. A wiele rzeczy jest takich, gdzie po prostu Pan Bóg działa, chociaż my tego nie widzimy. To one, te zbiegi okoliczności, się zaczęło od osoby, od tej dziewczyny, która gdzieś tam robiła mi te dready i opowiadała przy okazji o tym, że Bóg w jej życiu jest tak bardzo ważny. Tak po prostu przy okazji, bo to się długo robi, 8 godzin, dwa dni po 8 godzin, więc dużo opowiadała. Po jej przyjaciół, którzy byli chrześcijanami, młodymi ludźmi w, powiedzmy, podobnych klimatach, ludźmi, którzy kochali Pana Boga, którzy modlili się, czytali Biblię. I dla mnie wtedy, w tamtym momencie w życiu, to było coś tak dziwnego. Bo przecież kto się modli, kto czyta Biblię? Ale to Bóg postawił te wszystkie zbiegi okoliczności, w cudzysłowie, na mojej drodze, po to, żeby mnie odnaleźć. Nawróciłem się, kiedy miałem 22 lata. W 2004 roku poznałem Boga, poznałem Jego miłość, Bożą łaskę. Bóg przebaczył moje grzechy i dał mi życie wieczne. I wiecie, kiedy przeczytałem o tych rzeczach w Biblii, kiedy usłyszałem o nich od innych chrześcijan, moje życie już nie było takie samo. Dosłownie. Nie byłem w stanie szukać tego, czego szukałem wcześniej w życiu. Tego, żeby tylko mi było dobrze. Tego, jak to zrobić, żeby, nie wiem, znaleźć jakieś miejsce na imprezę albo coś. Nie byłem w stanie przejść obojętnie obok tego, że Jezus za mnie umarł. Że oddał za mnie swoje życie. I moje życie po prostu już nie było takie samo. Chciałem być tak bardzo dobrym człowiekiem wcześniej, żeby móc się odróżnić od tych wszystkich ludzi, których widziałem na ulicach, których ja uważałem, że nie są do końca w porządku, nie są do końca dobrzy. No właśnie, ale taka postawa nie była dobra. I to było też coś, czego Bóg musiał mnie nauczyć i pokazać właśnie przez swoje słowo. I przez to, kiedy pokazywał mi, że On jest dobry. I co to znaczy tak naprawdę, że Bóg jest dobry? Pokazał, że wszelkie dobro pochodzi od Niego. Jeśli chcę być dobrym człowiekiem, to powinienem szukać najpierw Jego, Jego sprawiedliwości, Jego woli, poznawać Go w Słowie Bożym, w modlitwie. Bo On ma moc przez swojego Ducha Świętego zmieniać mnie i moje życie. Zmieniać moje serce i mój umysł. I wiecie, im bardziej poznawałem, jak Bóg jest dobry, tym bardziej wiedziałem, jak wysoko Bóg stawia poprzeczkę. Kiedyś wydawało mi się, że bycie dobrym to jest właśnie to, że staram się przynajmniej być miły dla innych, tak? Chociaż jak mówię, to często nie wychodziło. Albo staram się nie patrzeć na nich tak, jak oni patrzą na mnie, w cudzysłowie. Albo po prostu to, co zwykle uznajemy za bycie dobrym człowiekiem. Kiedy zacząłem patrzeć, przyglądać się temu, co to znaczy, że Bóg jest dobry, zobaczyłem, jak ta poprzeczka jest wysoko postawiona. I to był dopiero początek drogi z Panem Bogiem, od momentu, kiedy się nawróciłem. Bo wiecie, bo to nie jest tak, już jesteśmy super cudowni i wszystko nam wychodzi i wszystko jest doskonałe i piękne. Nie. Życie z Panem Bogiem to jest długa droga do końca naszego życia, a to jest dopiero początek. Bardzo ważną częścią od początku, kiedy się nawróciłem, było dla mnie kazanie na górze. Kazanie, które Jezus wygłosił jako jedno z pierwszych takich mów, które mówił do swoich uczniów w Ewangelii świętego Mateusza, większość tego kazania, czy całe ono jest. Będziemy się trochę przyglądać w najbliższym czasie, w takim cyklu, na niedzielnych nabożeństwach, w kazaniach, będziemy się przyglądać temu, co Jezus mówi w kazaniu na górze, żeby lepiej zrozumieć, co On chce do nas mówić. Ale na pewno za mało zdajemy sobie sprawę, jak ważne w naszym życiu kazanie na górze jest. Może nam się wydawać, że to jest zbiór zasad jakichś, które Jezus powiedział, ale tak nie jest. Że są to jakieś nowe rzeczy, które Pan Jezus mówił, nowe dodatkowe obciążenia. Jeżeli dotrwacie ze mną do końca kazania, to przekonacie się, że tak nie jest. Że to nie chodzi o to, że Bóg tylko narzuca nam pewne rzeczy i mówi, to teraz sobie radźcie. Dlaczego ono jest tak ważne? Wiecie, nie chcę zaczynać analizować całego kazania na górze, dlatego że, tak jak mówię, to będzie cykl kazań i o tym będzie więcej później, prawdopodobnie od lipca. Natomiast chcę fragment z samego końca kazania na górze, z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza przeczytać, tam gdzie Jezus w zasadzie kończy to kazanie. W 7 rozdziale Ewangelii Mateusza są takie dwa fragmenty, w których Jezus mówi, odnosząc się do tego, o czym powiedział wcześniej w tym kazaniu, o całym kazaniu tak naprawdę. Ale mówi też o tym, w jaki sposób uczniowie Jezusa mają żyć. On mówi tak, w 7 rozdziale od 13 do 14 wersetu: wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Wąska droga prowadzi do żywota, do życia wiecznego przy naszym ukochanym Bogu, do życia wiecznego w niebie razem z Nim, w miejscu, gdzie nie będzie już bólu, nie będzie łez, nie będzie cierpienia, w miejscu, gdzie będzie tylko Boża świętość, Boża miłość, tylko Boża łaska. Wiecie, Jego światłość i Jego świętość. To jest czasami trudno sobie w ogóle wyobrazić. Ja bardzo lubię też fragmenty z końca Biblii, gdzie jest napisane, są opisane czasy ostateczne, powtórne przyjście Jezusa, gdzie jest napisane to, jak będzie w niebie. Tam właśnie jest o tym napisane, że nie będzie łez, nie będzie bólu, cierpienia. Będzie Jego świętość. Wiem, że trudno sobie czasami to wyobrazić, ale spróbujmy. I w dodatku niewiele tą drogę odnajduje. Niewielu. Przyznam szczerze, że wiecie, ilekroć czytam kazanie na górze, to mam takie nieodparte uczucie, że chcę być tą osobą, która znajduje tą wąską drogę i nią idzie. Bo jeżeli na końcu tej drogi jest Bóg, to ja chcę się z Nim znaleźć kiedyś w niebie. No właśnie, a szeroka droga wiedzie na zatracenie, do miejsca, gdzie nikt z nas chyba nie chciałby się znaleźć. W kazaniu na górze Jezus opisuje tą wąską drogę. To, w jaki sposób my, żyjąc tutaj na ziemi, jako uczniowie Chrystusa, powinniśmy postępować. I tak jak mówię, nie jest to zbiór zasad, nie jest to jakieś nowe prawo, nowe 10 przykazań. Bardziej takie, można by to nazwać, drogowskazy. Taki duchowy GPS tego, jak mamy postępować tutaj w życiu z Panem Bogiem. Bo każdy z nas, poznając Boga, poznaje coś najbardziej niezwykłego, co można przekazać dalej ludziom. Coś, co powinno też z nas wychodzić. coś, czego ja, kiedy nie znałem Pana Boga, za czym tak bardzo tęskniłem, a o czym nie miałem pojęcia, że to jest właśnie to. Boża obecność i Boża miłość. Jego łaska i przebaczenie. To jest coś, czego my potrzebujemy i czego potrzebują ludzie naokoło nas. I wiecie, to nie jest zbiór zasad, to jest droga, jak możemy być taką światłością dla ludzi i pokazywać im, że w naszym życiu jest Bóg obecny. Ale w kazaniu na górze Jezus podnosi tą poprzeczkę bardzo wysoko. Pamiętam taką historię, jak byłem w Egipcie parę lat temu z Open Doors, służbą, która pomaga prześladowanym chrześcijanom. Odwiedzaliśmy tam prześladowanych chrześcijan w Kairze i byliśmy w jednym z kościołów. Tam poznaliśmy człowieka, który już w podeszłym wieku od dzieciństwa zaangażowany jest w pracę w tym kościele. I on opowiadał taką historię, która wydarzyła się naprawdę kilkaset lat temu. Trudno mi powiedzieć teraz, czy to było 200, 300, czy trochę więcej, ale ona się wydarzyła naprawdę. W Egipcie kościół jest już dość starym kościołem, że tak powiem, z historią. I tak mniej więcej to było. Pewien młody szewc słuchał wędrownego kaznodziei, który przyjechał do Kairu, żeby właśnie opowiadać o Jezusie Chrystusie, opowiadać Ewangelię, głosić dobrą nowinę. Przebywał ten kaznodzieja przez jakiś czas w Kairze, tam nauczał tego Słowa Bożego i ten szewc przychodził cały czas na te spotkania i słuchał. Poznawał Boga, poznawał to, co mówił Jezus Chrystus. Potem ten kaznodzieja odszedł do innego miejsca w Egipcie dalej nauczać. Ale po pewnym czasie powrócił do Kairu i spotkał tego młodego człowieka, tego szewca. Ale ze zgrozą zobaczył, że ten młody człowiek ma wyłupione oko, nie ma jednego oka. I zapytał się go, co się stało? Dlaczego nie masz oka? Co ci się przydarzyło? I on, ten szewca odpowiedział, jako szewc robię buty. I pewnego dnia przyszła do mnie księżniczka, córka sułtana, bo chciała, żebym uszył dla niej buty. I kiedy chciałem zebrać miarę, zmierzyć jej stopę, ona uniosła lekko sukienkę powyżej kolana tylko. Tylko nieco powyżej kolana. A ja zrozpaczony wybiegłem i wykułem sobie oko. Dlatego, że Jezus powiedział w kazaniu na górze właśnie, pozwolicie, że przeczytam. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja powiadam wam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. Wiecie, on się tak przejął tym, co mówił Jezus, bo traktował to dosłownie i poważnie. Tak, ale no właśnie, bez relacji z Jezusem możemy nie do końca zrozumieć nawet to, co tam jest napisane. Bez prowadzenia Ducha Świętego może my bardzo błądzić na tej drodze. Mam nadzieję, że nie rozumiemy tego właśnie w ten sposób, że jeśli ktoś spojrzy pożądliwie na kobietę albo na mężczyznę, to ma sobie wyłupić oko. Nie, to nie o to chodzi w tym, co Jezus tam powiedział. Tam dalej przecież jest napisane o tym, że jeśli ręka cię gorszy, to ciachamy, tak? Ale nie do końca o to tam chodzi. Bardziej o to, żeby przestrzegać czystości naszych myśli, żeby przestrzegać czystości naszych czynów. tego, co robimy. Chodzi o pewną zasadę, a Jezus używa takich przykładów, żeby pokazać, jak bardzo ważne to jest. Dlatego, że lepiej jest wejść bez oka do Królestwa Niebieskiego, niż tam się nie znaleźć. W cudzysłowie, bez oka. No właśnie, tym bardziej dla mężczyzn jest to ciężki wysiłek, przecież mężczyźni to wzrokowcy, tak? Ciężki to jest wysiłek, jeżeli sami próbujemy okiełznać nasze myśli. Zresztą zobaczcie, że od samego początku w kazaniu na górze Jezus daje nam nieźle popalić tam, bo tam mówi tak, że ci, którzy doznają prześladowań, są błogosławieni, prawda? Że każdy, kto gniewa się na swojego brata, pójdzie pod sąd. A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Jezus tam mówi, miłujcie swoich nieprzyjaciół, tych, którzy wam źle życzą, złorzeczą na was, módlcie się za nich. Jeżeli nie odpuścicie ludziom ich przewinień, Ojciec wasz niebieski nie odpuści i wam. Wiecie, naprawdę ciasna i wąska jest brama. Ciasna jest ta brama i wąska jest droga, która prowadzi do życia wiecznego. I o własnych siłach tam nie dotrzemy. Po pierwsze, musimy powierzyć nasze życie Bogu. Musimy pamiętać, że bez Niego to nam się nie uda. Bo tylko przez wiarę w to, że Jezus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, możemy być zbawieni. I tylko Bóg jest w stanie nas poprowadzić za rękę tą wąską drogą do życia w niebie razem z Nim. Tylko On jest w stanie dać nam właściwe zrozumienie tego, dlaczego Jezus stawia nam tak wysoką poprzeczkę. I co to w praktyce dla nas na co dzień oznacza? Tylko przez swojego Ducha Świętego jest w stanie nas zmieniać nasze serca i umysły, żebyśmy byli prawdziwie dobrzy i według Jego kryteriów dobrzy. No chyba, że zostaniemy przy swoich kryteriach. Wtedy Bóg nie będzie taki bardzo nachalny. Wiecie, to jest tak, że to jest droga codziennie. To jest droga, którą musimy iść codziennie. A nie tylko, że w niedzielę będę taki uśmiechnięty, miły i przyjemny. A w tygodniu to w tygodniu, nie? To jest droga na co dzień z Panem Bogiem. Tym bardziej właśnie też dlatego jest to takie trudne. Od dłuższego czasu chodzi mi takie coś po głowie bardzo często, kiedy staram się modlić, kiedy czasami staram się mieć ten czas z Panem Bogiem, taki, wiecie, na modlitwie osobisty. Dlaczego jest mi tak trudno się modlić i przychodzić do Niego? Dlatego, że wtedy jestem bezbronny, bo Bóg widzi wszystko, co jest we mnie, wszystko to, co jest dobre i wszystko to, co jest złe. I wiecie, On mnie akceptuje. Chce, żebym do Niego przychodził. On chce mnie oczyszczać. Chce, żebym był taki święty, jak On. Po to posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa. On chce, żebym pewnego dnia znalazł się z Nim w niebie. I to, że On widzi wszystko we mnie, to jest chyba takie najtrudniejsze. A jeszcze mam się zmieniać, żeby być lepszym? Żeby bardziej... żeby bardziej dopasować się do tego, co jest napisane w Słowie Bożym i być żeby moje życie było zgodne z tym, to jest bardzo wysoka poprzeczka. Ale na szczęście Bóg mówi wielokrotnie w swoim Słowie, że On nas nie zostawia samych. Jezus odchodząc na końcu Ewangelii mówi, ja was nie zostawiasz po wszystkie dni samych. Będę z wami właśnie przez swojego Ducha Świętego. To On będzie kroczył z nami tą drogą, bo On chce, żebyśmy na tą drogę weszli i szli razem z Nim. Żebyśmy zapierali się samych siebie i szli razem z Nim. Żebyśmy mogli trochę bardziej jeszcze zrozumieć kazanie na górze, chciałbym dodać nam taki bardziej ogólny zarys, dlaczego i co Jezus tam mówi, ale to wszystko, wiecie, nadal będę pozostawał na takim bardzo ogólnym poziomie. Jeżeli chcecie więcej, a wierzę, że chcecie więcej, to musicie się cierpliwie uzbroić w cierpliwość i poczekać na kolejne kazania. Natomiast w kazaniu na górze to, co możemy, czytając je, zauważyć, to to, że początek błogosławieństw mówi w pewien sposób o charakterze chrześcijanina, opisuje go trochę. I mówi o tym, jaki każdy chrześcijanin powinien być. Swoją drogą spotkałem się z takim myśleniem, że no nie wszystkie te cechy muszą się odnosić do mnie. No ja mogę być, nie wiem, cichy i spokojnego serca, ale już jakiś inny to może niekoniecznie. Tylko wiecie, że tam nie jest tak napisane. Tam nie jest napisane, że bierzemy sobie wyrywkowo te rzeczy. Tam jest napisane, że wszystko to, co tam Jezus mówi, dotyczy się nas, każdego z nas. Kolejnie tam następnie Jezus określa w pewien sposób rolę chrześcijanina w społeczeństwie, w świecie, który go otacza. Mówi o tym, że mamy być światłością dla świata i tak dalej. Te fragmenty po błogosławieństwach, które są na początku. Potem też, ponieważ Ewangelia Mateusza jest napisana do Żydów, ale to także dotyczy w pewien sposób nas, konfrontuje to z prawem Mojżesza. Co to znaczy, że nas obowiązuje tylko 10 przykazań? Nie. W prawie mojżeszowym było napisane tak i tak, a Jezus mówi, a ja mówię wam jeszcze wyżej. Stawiam wam tą poprzeczkę wyżej. Że nie tylko to, co tam było napisane w prawie ustanowionym przez Boga i danym Izraelitom przez Mojżesza. Tam Jezus porusza też, jest taka, powiedzmy, takie fragmenty, które mówią bardziej o osobistej modlitwie naszej do Boga. Porusza też ten aspekt tego, że możemy zamknąć się w komorze, stanąć przed Panem Bogiem, a On będzie wysłuchiwał nas i odpowiadał, że możemy spędzić z Nim czas razem, na osobności razem z Nim. I On wysłuchuje i odpowiada. Swoją drogą to od początku, kiedy się nawróciłem, szczególnie właśnie te fragmenty, w których Jezus mówi o tej relacji naszej z Bogiem, o tym, że Bóg jest dobry i daje o wiele więcej niż my jako ojcowie dajemy dobre rzeczy naszym dzieciom. Że mogę przychodzić do Niego w modlitwie i On mnie nie odrzuca. To były rzeczy, które najbardziej mnie zawsze poruszały od początku, kiedy się nawróciłem, właśnie w tym kazaniu. Więc tak ogólnie można podzielić lub opisać kazanie na górze właśnie na te poszczególne części. Ale pozostaje jeszcze jedna taka wątpliwość, pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie temu sprostać, czego Jezus wymaga od nas, jako od swoich uczniów. Historia, którą opowiem na koniec, pokaże nam, że Jezus chce być blisko nas zawsze. Nawet jeżeli czasem idziemy niewłaściwą drogą, On jest w stanie nas na tą wąską drogę z powrotem wprowadzić. Pewien młody chłopak był bardzo gorliwy i religijny. Można by powiedzieć, że na swój sposób, taki jaki znał, taki jaki umiał, kochał Boga. Wypełniał wszystkie nakazy i zakazy. I przynajmniej tak mu się wydawało, że je wypełniał. Ale jego pycha urosła w tym tak bardzo, że kiedy dorósł i zobaczył, że są ludzie, którzy w zupełnie inny sposób wyrażają się o Bogu niż on sam o nim mówił. Zaczął ich prześladować. Odbywał nawet dalekie podróże, żeby móc mordować tych, którzy mówili o sobie, że są uczniami Jezusa Chrystusa. I właśnie, kiedy ten człowiek szedł drogą do Damaszku, w tamtych czasach raczej w sumie się szło, czy może jechało na osiołku albo koniu, czy jakimś innym wielbłądzie, wtedy nagle ukazał mu się sam Jezus. I było to dla niego tak niezwykłe przeżycie i spotkanie, zobaczyć samego Jezusa, który z nieba do niego mówi. Zobaczyć go, usłyszeć jego głos. Było to dla niego tak niezwykłe doświadczenie chwały Bożej. To wydarzenie zupełnie zmieniło życie Saula. Jezus uwolnił go z więzów religii i dał mu swojego Ducha Świętego, który od tego momentu prowadził Saula. Saula też nazywano Pawłem. Czytamy jego listy w Nowym Testamencie do kościołów, które później zaczął odwiedzać, które dzięki niemu tak naprawdę też powstały, temu, że on szedł tam i głosił dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o tym, co zmieniło jego życie. Wcześniej prawdopodobnie Saul chciał być dobrym człowiekiem, żyjąc w Bożej bojaźni, wypełniając wszelkie te przepisy prawa, które były mu nadane. Ale dopiero Jezus, Jego Duch Święty, pomógł mu prawdziwie żyć tym, co Bóg dla niego przygotował. A tam, jak czytamy Nowy Testament, jest napisane wyraźnie, że Bóg szczególną drogę dla niego przygotował, żeby zaniósł Ewangelię dalej. Jeżeli chcemy w naszym życiu nie iść na kompromis, jeżeli chcemy prawdziwie iść za tym, co jest napisane w Słowie Bożym, w Biblii, to nie jest to łatwa droga. Będzie wymagać tego, abyśmy wyrzekli się samego siebie, wyrzekali się. Może nawet być to droga, która będzie nas prowadzić przy wrogości otoczenia. W wielu krajach tak już jest na świecie, gdzie chrześcijanie są prześladowani tylko dlatego, że wierzą w Jezusa Chrystusa. W końcu Jezus sam powiedział, że skoro Jego prześladowali, to i nas będą. Ale to, co można powiedzieć o tej wąskiej drodze na pewno, to, że jest to droga, w której On sam będzie kroczył z nami. Nawet jak nie będziemy w żaden sposób tego odczuwać, nawet kiedy wydaje nam się, że już pozamiatane, co jestem w stanie zrobić? Ja już nie jestem w stanie nic ani się modlić. Wszystko, co mnie otacza, jest przeciwko mnie. Czasami nie widzimy tego, że Bóg jest tak blisko. Ale jeżeli w Słowie Bożym jest napisane, że jest, to czy to, że Go nie widzimy, to zmienia to? Nie. Ja nie jestem doskonały. Myślę, że nie mogę, że nadal mogę sobie o sobie powiedzieć, że nie jestem dobrym człowiekiem, a przynajmniej nie tak, jakbym chciał być. Zresztą spytajcie mojej żony, ona wie najlepiej, ale staram się. I chcę, wiecie, szczerze i uczciwie przed Bogiem włożyć wysiłek i zaangażowanie w to, żeby stawać się bardziej podobnym do tego, co Bóg mówi w swoim Słowie, jaki powinienem być. Bo skoro Jezus włożył wysiłek tutaj, w swojej misji na ziemi, nauczając, uzdrawiając, a później wkładając największą ofiarę, czyli swoje życie, to ja chcę tak samo postępować jak On. Tak jak Jezus wyrzekł się samego siebie, ja chcę wyrzekać się siebie dla Niego. Dla Jego planu na moje życie, dla tego, co On chce przeze mnie czynić innym ludziom, moim najbliższym, czy ludziom naokoło mnie. I nie jest to łatwa droga, to jest wąska droga. Najtrudniejsza, jaką możemy iść w życiu, ale zdecydowanie najbardziej owocna. Najbardziej pełna Bożej obecności w życiu. Najbardziej pełna, jaka może być. Chciałbym, aby każdy z nas mógł tą wąską drogą kroczyć. Chcemy tego chyba wszyscy, prawda? Jezus porównał tych, którzy będą słuchać Jego słów i je wykonywać, czyli będą szli tą wąską drogą, do domu zbudowanego na skalę. Kiedy przyjdą burze i wichry, a na pewno przyjdą, ktoś taki będzie miał na tyle solidny fundament, że się ostoi na fundamencie Jego słowa, Słowa Bożego. Będzie rozkochany w Nim i w Jego łasce, w miłości i w przebaczeniu, które ma dla nas. Będzie w pełni Jemu ufał i się ostoi. Będzie Mu ufał dlatego, że możemy Mu zaufać po prostu. Wiecie, tak jak mówię, chciałbym być takim człowiekiem, który w pełni podąża za tym, co jest napisane w kazaniu na górze, to, co jest napisane w Biblii. Nie mogę powiedzieć, że jestem w 100%. Nie wiem, czy ktokolwiek może. Natomiast to nie znaczy, że nie chcę próbować. I jak myślałem nad tym i modliłem się i zastanawiałem się nad tym kazaniem, które dzisiaj ma być właśnie tym początkiem tej wąskiej drogi, o której będziemy opowiadać, myślałem sobie, Boże, ale ja mam cokolwiek takiego mówić? No chyba nie ja, może ktoś inny. Adaś to na pewno lepiej zrobi, no ale go nie ma, prawda? No może ktoś inny jeszcze, no ale nie ja. To pokazuje, że ta wąska droga jest dla każdego. Tylko my musimy chcieć. Chcieć nią iść. Kochani, na koniec zawsze kazania zostawiamy takie te 2 minuty na to, żeby móc się pomodlić, móc nawet w ciszy przez chwilę poprzebywać z Panem Bogiem, ze swoimi myślami. Ja się pomodlę na koniec, a potem będziemy mieli 2 minuty ciszy. Nie wiem, czy jest zespół, czy go nie, czy ich nie ma, żeby ktoś może ewentualnie coś tam zagrał. Dzięki, Leszku. A ja się pomodlę, a potem potrwajmy chwilę. Może spytajmy Boga, Boże, co Ty chcesz ode mnie w tym temacie? Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że Ty masz dla nas to, co najlepsze, że Ty umarłeś za nas i dałeś nam życie wieczne, że kiedyś będziemy mogli się znaleźć z Tobą w niebie. A teraz, kiedy tutaj na ziemi, póki jesteśmy, każesz nam kroczyć i być wśród ludzi, być Twoją światłością. Chcemy się uczyć tego, co to znaczy być tą światłością najlepiej, jak możemy. Proszę Cię, żebyś uczył mnie. Proszę Cię, żebyś uczył każdego z nas, Boże. Bo Ty, Panie Jezu, poświęciłeś najwięcej za nas. Chociaż każdy z nas jest grzeszny, każdy z nas jest grzesznikiem, to Ty umarłeś za nas i pokazałeś nam, co to znaczy największe poświęcenie i największa miłość. Co to znaczy wykonywać wolę Ojca w pełni. Tego właśnie chcemy się uczyć. Mów do nas i pokazuj nam to. Amen.